Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do kolejnej wspólnej wędrówki po świecie opery, którą specjalnie dla Państwa przygotowało Stowarzyszenie De Facto. Nazywam się Rafał Domagała i dziś chciałbym zaproponować Państwu muzyczną podróż na południe Hiszpanii, gdzie staniemy twarzą w twarz z jednym z najsłynniejszych rozpustników, jacy zapisali się na kartach historii. Przed Państwem Don Juan, zwany również Don Giovannim. Najsłynniejszy kochanek wszechczasów, najsprytniejszy uwodziciel i chyba najbardziej tajemniczy mężczyzna pośród operowych bohaterów. Jak zapewne doskonale Państwo pamiętają z naszych wcześniejszych spotkań, kompozytor tegoż dzieła, czyli Wolfgang Amadeusz Mozart, uznawany jest przez nas za jednego z najbardziej i najlepiej rozpoznawalnych kompozytorów. Warto tutaj chociażby w kilku zdaniach przypomnieć życiorys tego artysty, ponieważ dzięki niemu nasza literatura muzyczna wzbogaciła się o przeszło 600 utworów muzycznych stworzonych w ciągu zaledwie 35 lat życia tegoż kompozytora. Wolfgang Amadeusz Mozart przyszedł na świat 27 stycznia 1756 roku w Salzburgu. Jego ojciec był skrzypkiem, a jednocześnie doskonałym pedagogiem, stąd młody Wolfgang już od najmłodszych lat był edukowany właśnie pod okiem swojego rodzica. Jako czterolatek opanował grę na klawesynie. W wieku 5 lat samodzielnie wymyślał i zapisywał na pięciolinii swoje własne menuety, a jako 8-latek napisał swoją pierwszą symfonię. Mając zaledwie po kilka lat, Wolfgang i jego siostra Nannerl odbywali liczne podróże po Europie, podczas których występowali jako cudowne dzieci Leopolda Mozarta. Mali muzykanci byli prezentowani w rozlicznych salach koncertowych i na innych arystokratycznych salonach, wzbudzając za każdym razem niemałą sensację artystycznego świata. Z historycznego punktu widzenia był to świetny moment na budowanie przez Leopolda Mozarta wizerunku dwójki cudownych dzieci, ponieważ końcówka XVIII wieku przynosiła wówczas dosyć duże zmiany na gruncie muzyki europejskiej. Coraz powszechniejsze stawało się zjawisko publicznego koncertu, a dzieła muzyczne wyrywały się śmiało z kanonu narzucanych przez Kościół i dwory arystokratyczne zasad i prawideł. Wolfgang Amadeusz Mozart, mając 8 lat, poznał Jana Christiana Bacha. Tak bardzo zainspirował się wówczas jego muzyką, że stworzył swoją pierwszą klasyczną symfonię. Sprawa wyglądała bardzo podobnie, kiedy kompozytor w późniejszych latach stanął twarzą w twarz z Józefem Haydnem. Jego twórczość tak silnie podziałała na młodego twórcę, że sam postanowił skomponować kilka utworów będących odzwierciedleniem stylistyki mistrza. Powstały wówczas kwartety w stylu haydnowskim, które o dziwo nie kopiowały wcale w stylu wspomnianego kompozytora, ale błyskotliwie wykorzystywały stosowane przez niego pomysły. Z biegiem lat i wraz z rozwijanym talentem Wolfgang Amadeusz zaczynał rozumieć, że w swoim rodzinnym Salzburgu nie uda mu się osiągnąć niczego więcej. Ani pod względem tworzonej przez siebie muzyki, ani pod kątem znalezienia odpowiedniego dla siebie miejsca. Zaczynał szczerze nienawidzić swojego miasta. Uważał, że jest ono niewystarczające dla jego talentu, a poza tym nie było w nim, oczywiście jego zdaniem, odpowiedniego teatru czy sali koncertowej, ani też artystów, wykonawców, którzy reprezentowaliby wystarczająco wysoki poziom. Postanowił zatem wraz z matką wyjechać z Salzburga do Francji, mając nadzieję, że to właśnie w Paryżu znajdzie odpowiednie dla siebie miejsce pracy, oraz że niedługo potem sprowadzi do Francji pozostałych członków swojej rodziny. Jak się okazało, paryska przygoda była dla młodego kompozytora bardzo kosztowną przygodą, bo próby przypodobania się paryskiej publiczności, które polegały na spełnianiu wszelkich muzycznych oczekiwań, nie przynosiły ani dobrego miejsca zatrudnienia, ani godziwego wynagrodzenia. Do tego rozwijała się cały czas choroba matki kompozytora i w rezultacie doprowadziła ona do śmierci kobiety. Ponieważ koszty życia w Paryżu przewyższały dochody młodego kompozytora, postanowił on powrócić do rodzinnego Salzburga, gdzie zatrudnił się jako koncertmistrz we dworze. Praca ta nie satysfakcjonowała go w najmniejszym nawet stopniu, a do tego duszna atmosfera prowincjonalnego środowiska i kontrola sprawowana przez jego ojca stawały się dla Wolfganga nie do zniesienia. Postanowił po raz kolejny uciec ze swego rodzinnego miasta. Wybór padł wówczas na Wiedeń, na miasto przyciągające zarówno przedstawicieli świata finansjery, wielkich artystów, jak i inne wpływowe osobistości. Obcowanie ze śmietanką towarzyską, która lubowała się w wieczorach spędzanych w eleganckich salach koncertowych, dawało Mozartowi szansę na zaprezentowanie swojej twórczości i mogło zaprocentować dobrymi dochodami. Od roku 1780, kiedy na tronie austriackim zasiadł Józef II Habsburg, dla Wiednia rozpoczął się prawdziwie złoty okres. Zbiegło się to właśnie z momentem przeprowadzki kompozytora do tego miasta. Na skutek licznych reform wprowadzanych przez nowego władcę, stolica Austrii stała się najbardziej ożywionym społecznie i intelektualnie miejscem na mapie Europy. Zaraz po przeprowadzce do Wiednia Mozart rozpoczął pracę nad swoją nową operą. Było to Uprowadzenie z Seraju, pierwsze dzieło sceniczne, dzięki któremu liczący zaledwie 26 lat kompozytor zaistniał na wiedeńskich salonach. Moment ten doskonale zbiegł się z kilkoma innymi reformami, które wprowadzał Józef II Habsburg. Dzięki nim na przykład opera stała się niezwykle ważnym elementem w sztuce, a do tego kładziono coraz większe naciski, by były to dzieła niemieckie. Dzięki temu były one popularyzowane w społeczeństwie jako gatunek narodowy, którego zadaniem było także kształtowanie narzuconego ukierunkowania politycznego. Wskutek wspomnianych reform Józefa II wielcy kompozytorzy włoscy zaczynali tracić powoli swoje czołowe miejsca. Zamiast nich prym pierwszeństwa wiedli kompozytorzy niemieckojęzyczni i pisane przez nich śpiewogry, czyli singspiele, które na przestrzeni lat dały podstawy operze niemieckiej. Mieszkając i tworząc w Wiedniu, Mozart spotkał się z bardzo otwartą i postępową publicznością. Zaprzyjaźnił się ze znaczącymi przedstawicielami świata kulturalnego, wszedł w kręgi intelektualnej elity i zaangażował się także w ruch wolnomularski. Każdego dnia stawał się coraz szerzej rozpoznawalny w artystycznym środowisku. Wraz z kolejnymi sukcesami przyszedł na niego także moment, kiedy postanowił założyć własną rodzinę. I tak jego ślub z Konstancją Weber miał miejsce w 1782 roku, aczkolwiek nie był to związek pobłogosławiony przez ojca kompozytora. Chciałbym tutaj wspomnieć taką jedną dosyć istotną rzecz, mianowicie Mozart wywodził się z bardzo tradycyjnego domu i brak akceptacji wybranki serca przez rodziców był dla niego bardzo dużym problemem. Po roku małżeństwa kompozytor wraz z żoną Konstancją postanowili pojechać do Salzburga, aby odwiedzić ojca. Mozart miał taką cichą nadzieję, że Konstancja uzyska wówczas aprobatę swego teścia, a dodatkowym czynnikiem, który miał w tym pomóc, było zorganizowanie w jednym z salzburskich kościołów koncertu, podczas którego miała miejsce premiera mszy c-moll. Konstancja została w niej obsadzona w partii solistycznej. Mozart miał nadzieję, że dzięki temu zabiegowi jego ojciec przekona się, że jego wybranka prezentuje nie tylko życiowo, ale także artystycznie wystarczająco wysoki poziom. Niestety Leopold Mozart nie docenił walorów Konstancji, nie pobłogosławił związku małżeńskiego swojego syna i w związku z tym dla młodego kompozytora była to ostatnia w jego rodzinnym mieście wizyta. Wczesne lata 80. w XVIII wieku były dla Mozarta okresem największej sławy. Doskonała sytuacja finansowa pozwalała mu wówczas żyć na bardzo dobrym poziomie i w tym wypadku pozwoliła również przenieść się kompozytorowi do pięknego apartamentu w centrum Wiednia. Budynek ten stoi do dziś i znany jest powszechnie jako Dom Figara. To w nim powstały prawie wszystkie arcydzieła skrzypcowe. Powstało tam 11 koncertów fortepianowych oraz kwartety poświęcone Józefowi Haydnowi. To również w tym apartamencie Mozart spotykał się z Ludwikiem van Beethovenem, któremu udzielał prywatnych lekcji. Był to też czas, kiedy kompozytor skupiał się na komponowaniu oper, które opierał na popularnych wówczas singspielach. Jednym z kilku najbardziej znanych tytułów operowych Mozarta jest Wesele Figara. Jest to taki doskonały przykład opery komicznej, którą kompozytor starał się przełamać obowiązujące w kanonie dzieł narodowych trendy, a jednocześnie usiłował pokazać rozbudowany problem stosunków, jakie panowały pomiędzy sferami arystokratycznymi a ich poddanymi. Wesele Figara w Wiedniu odniosło średni sukces, dlatego też Mozart postanowił nie poprzestawać na prezentacji swoich dzieł tylko w obrębie Austrii, ale jak się okazało, trafiał z nimi również w inne miejsca. Takim miejscem była Praga. Po premierze Wesela Figara w Pradze miasteczko oszalało na punkcie kompozytora. Poza dziełem, które w szczególny sposób przypadło do gustu prażanom, Sam Wolfgang Amadeusz stał się jednym z ich ulubionych twórców. Praga okazała się pewnego rodzaju wyjątkiem na mapie Europy. Mozart pokładał wielkie nadzieje zawsze w Wiedniu, który był miastem niezwykle oświeconym i postępowym, a tu coraz częściej okazywało się, że niezwykłe bogactwo i złożoność jego muzyki były zbyt trudne do zrozumienia dla wiedeńskiej publiczności. W Pradze widownia okazała się być lepiej wykształcona muzycznie i przede wszystkim bardziej otwarta na nowości. Prażanie uwielbiali styl Mozarta, a sam kompozytor, pełen wdzięczności za tak przychylne przyjęcie jego muzyki, napisał dla swych słuchaczy symfonię praską. Zaraz po niej również, specjalnie z myślą o Pradze, powstała opera pod tytułem Don Giovanni, a na koloryt oraz konstrukcję głównego bohatera rozpustnika wpływ miał właśnie specyficzny smak i otwartość umysłu w praskiej publiczności. Tytułowy Don Giovanni jest chyba najbardziej enigmatyczną postacią w całej historii opery. Uosabia on bowiem bardzo ciemną stronę epoki oświecenia i wyraźnie buntuje się przeciwko tradycyjnej moralności. Co ciekawe, jego mroczna osobowość zbiegała się w czasie z ogólną zmianą poglądów, które dotyczyły reform wprowadzanych przez Józefa II. Zaczęto zwracać uwagę, że wszystkie zmiany spowodowały zatracenie wszelkiego rodzaju obowiązków, jakie wiązały się z uczestnictwem w życiu społecznym. Wielu zaczynało nawoływać do powrotu do dawnych wartości religijnych i odrzucenia racjonalnego podejścia do świata. Premiera Don Giovanniego miała miejsce w Pradze w roku 1787. Przenieśmy się zatem do świata opery. Jesteśmy na południu Hiszpanii. W Sewilli, gdzie przed murami pałacu komandora spotykamy młodego mężczyznę. Jest to Leporello, służący Don Giovanniego, który oczekuje na swojego pana. Mężczyzna snuje się wokół ścian budynku i użala nad swoim losem. Służenie Don Giovanniemu wydaje się coraz trudniejsze i z każdym dniem doskwiera mu coraz bardziej. Jego pan uwodzi bowiem na potęgę wszystkie napotkane na swojej drodze kobiety, a każdy kolejny dzień, bez nowego złamanego serca, uważa za dzień stracony. Tak jest i w tym momencie. Don Giovanni zakradł się do pałacowych komnat, aby uwieść Donnę Annę, córkę komandora. Kobieta, widząc w swej sypialni zamaskowanego mężczyznę, początkowo bierze go za Don Ottavia, swojego narzeczonego, a dopiero po chwili wpada w popłoch i zaczyna głośno krzyczeć, wzywając pomocy. Do komnaty wpada jej ojciec, komandor, i po kilku słowach utarczki z tajemniczym nieznajomym rozpoczyna się walka. Dla komandora jest to walka z góry skazana na niepowodzenie, ponieważ zamaskowany młodzieniec bardzo odważnie i bardzo zręcznie posługuje się bronią. Komandor ginie w pojedynku. Śmierć komandora nie robi jednak na Don Giovannim najmniejszego wrażenia. Uwodziciel i oczekujący pod pałacem służący rzucają się do ucieczki i nierozpoznani przez nikogo znikają z miejsca pojedynku. Głód kolejnych miłosnych podbojów strasznie doskwiera Don Giovanniemu, więc niewiele myśląc o wydarzeniach poprzedniego wieczoru, rozpustnik wraz ze służącym przemierzają ulicę Sewilli w poszukiwaniu kolejnej zbłąkanej kobiety. Leporello próbuje przekonać swojego pana do zmiany życia i zaprzestania poszukiwań kolejnych miłosnych podbojów, ale Don Giovanni śmieje mu się prosto w twarz i w tym momencie na ich drodze staje nieznana postać. Kobieca postać. Kobieta sprawia wrażenie zagubionej, a być może nawet poszukującej czegoś lub kogoś. Leporello rozpoznaje w niej Donnę Elvirę, dawną kochankę Don Giovanniego, która podzieliła los swoich poprzedniczek. Don Giovanni nie ma ochoty na ponowne spotkanie z dawną kochanką, więc postanawia ulotnić się niepostrzeżenie, a ma mu w tym pomóc jego służący, którego zadaniem jest odwrócenie uwagi kobiety. Leporello wyjmuje opasłą księgę zawierającą dokładny spis wszystkich kobiet. Są to kobiety, których ciała zostały przez Don Giovanniego zdobyte, a serca boleśnie złamane. Dowiadujemy się, że Don Giovanni ma na swoim koncie już 2000 uwiedzionych niewiast. Są to kobiety rozmaitej narodowości, przedstawicielki wszelakiego stanu od naiwnych młódek po doświadczone życiowo matrony. Donna Elvira wpada w furię i poprzysięga zemstę na uwodzicielu. Sam Don Giovanni natomiast, nie tracąc ani chwili, postanawia upolować dla siebie kolejną zdobycz. Dostrzega korowód weselny, który pośród dźwięków muzyki i radosnych okrzyków przechodzi ulicami miasta. W korowodzie tym widać pannę młodą, która urzeka go swoją urodą i niewinnością. Jest to Cerlina, młoda wieśniaczka, która niebawem ma poślubić Mazetta. Don Giovanni, zgrywając zauroczonego życiem szlachcica, zaprasza wszystkich uczestników do siebie na ucztę, knując w głowie niecny plan szybkiego uwiedzenia pięknej wieśniaczki. Uczta dla weselników jest niezwykle szykowna. Don Giovanni nie szczędził grosza na wykwintne potrawy, jak i na mocne trunki. W czasie, kiedy wszyscy bawią się w najlepsze, uwodziciel rozpoczyna miłosne podchody do Cerliny. Pięknymi słowami zaczyna mamić dziewczynę, obiecuje jej niestworzone wręcz rozkosze, a na koniec nawet pada obietnica małżeństwa z nim zamiast z Mazettem. Naiwna Cerlina wierzy w każde słowo Don Giovanniego i z każdym krokiem uwodziciela zdaje się podążać za nim w kierunku pałacowych komnat. Z pewnością zamierzony cel zostałby przez Don Giovanniego osiągnięty, gdyby nie fakt, że na jego przyjęciu pojawili się niespodziewani goście, których twarze zakrywały maski. Była to Donna Anna wraz z narzeczonym Don Ottaviem oraz ścigająca miłosnego uciekiniera Donna Elvira. Cała trójka sprytnie wmieszana w tłum poszukuje uwodziciela, podczas gdy ten w śmiały sposób coraz skuteczniej zdobywa serce i ciało młodej Cerliny. Najprawdopodobniej, gdyby nie interwencja Donny Elviry, Cerlina uległaby urokowi Don Giovanniego. I od tego właśnie momentu Donna Elvira staje się kimś na kształt opiekunki młodej Cerliny. Stawia sobie ona za cel ochronę cnoty naiwnej dziewczyny oraz zdemaskowanie przed wszystkimi uczestnikami uczty niecnych postępków Don Giovanniego. Uświadomiona o zamiarach szlachcica Cerlina zaczyna rozumieć swoje błędy. Znajduje szybko w tłumie swojego narzeczonego i prosi go o przebaczenie. Mazetto jest wściekły. Przyjęcie trwa w najlepsze, a do tego na horyzoncie znów pojawia się uwodziciel, który nie zrezygnował jeszcze z zamiaru zdobycia młodej wieśniaczki. Ponieważ dziewczyna nie jest już tak łatwowierna, zaczyna stawiać opór wszelkim gładkim słówkom Don Giovanniego i gdy tylko szlachcic próbuje zaciągnąć ją w ciemne komnaty swojego pałacu, dziewczyna zaczyna wzywać pomocy. Przeciwko Don Giovanniemu szykuje się grupa młodych, krewkich i rozzłoszczonych wieśniaków zagrzewanych dodatkowo do walki. Wystraszony uwodziciel wraz ze swoim służącym, chcąc ratować skórę, uciekają. W drugim akcie widzimy Don Giovanniego i Leporella, którzy błąkają się po opustoszałych ulicach miasta. Leporello po raz kolejny ma serdecznie dość służby na rzecz swojego pana i komunikuje mu, iż zamierza od niego odejść. Jego pomysł bardzo szybko ulega zmianie, gdy Don Giovanni wręcza mu wypełnioną monetami sakiewkę. W tym czasie z jednego z balkonów dobiega płacz Donny Elwiry, która skarży się na swój los i złamane serce. Dla Don Giovanniego jest to okazja, której nie może zmarnować i natychmiast zaczyna on w czułych słówkach przemawiać do zapłakanej kobiety. Donna Elwira jest tak oczarowana, że postanawia zbiec na dół do uwodziciela. W tym samym czasie jednak Don Giovanni, nie zważając na protesty swojego służącego, zamienia się z nim płaszczami i popycha go w kierunku nadchodzącej Donny Elwiry. Kobieta jest przekonana, iż Leporello to jej dawny ukochany i pozwala mu się zaciągnąć w ciemne uliczki miasta. W tym czasie Don Giovanni pozostaje pod balkonem i rozpoczyna śpiewać serenady, które kieruje ku służącej Donny Elwiry z zamiarem uwiedzenia kolejnej młodej i naiwnej kobiety. Pewnie udałoby mu się to bardzo szybko, gdyby jego zamiarów nie pokrzyżował Mazetto, pojawiający się w towarzystwie chętnych do bójki wieśniaków. Zaskoczony Don Giovanni przedstawia się jako swój własny służący, Leporello, i jeszcze bardziej zachęca rozzłoszczonych mężczyzn do poszukiwania prawdziwego uwodziciela. Kiedy rozochoceni wizją nadchodzącej bijatyki wieśniacy rozbiegają się, Don Giovanni postanawia wykorzystać chwilowe sam na sam z Mazettem i spuszcza mu potężne lanie, po czym sam szybko ucieka w ciemne uliczki. Obolałego i jęczącego Mazetta odnajduje Cerlina, która, chcąc ukoić ból swojego narzeczonego, nie szczędzi mu czułych pieszczot i obietnic dalszych miłosnych uniesień. Ubrany w płaszcz Don Giovanniego Leporello, po skonsumowaniu już żarliwych uczuć Donny Elwiry, próbuje pozbyć się podążającej wciąż za nim kobiety. Przemierzając ciemne uliczki Sewilli, trafiają na mury zamku Komandora. Leporello zaciąga tam Donnę Elwirę, mając nadzieję, że zgubi ją gdzieś w ciemnych zaułkach, ale ku jego zaskoczeniu, zamiast ciemnych korytarzy, za pierwszymi drzwiami odnajduje Donnę Annę i Don Ottavia, którzy trzymają pochodnie w dłoniach. Po kilku minutach do zgromadzenia dołącza także obolały Mazzetto i towarzysząca mu Cerlina. Leporello, przebrany oczywiście za Don Giovanniego, jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Otaczają go Donna Elvira, z drugiej strony Donna Anna, córka zamordowanego przez Don Giovanniego komandora, tuż obok Don Ottavio, który poprzysiągł zemstę za śmierć swojego przyszłego teścia, obolały pobójcę Mazzetto i kilkukrotnie uwodzona Cerlina. Postawiony pod ścianą Leporello wyznaje skruszony, że nie jest Don Giovannim, a jedynie sługą, któremu jego pan powierzył własny płaszcz. Służący wie, że nie zdoła wybronić się przed złością zgromadzonych i musi ratować się ucieczką. Zarówno Don Giovanni, jak i Leporello biegną uliczkami miasta, uciekając przed niebezpieczeństwem. Jeden ucieka przed Donną Anną, Ottaviem, Mazettem i Cerliną, drugi przed tłumem rozłoszczonych wieśniaków. Obaj próbują znaleźć schronienie na cmentarzu pomiędzy ciemnymi grobowcami i pomnikami. Ich drogi krzyżują się nieopodal grobu komandora. Mężczyźni pełni emocji opowiadają sobie o swoich perypetiach. Leporello jest zmęczony i wystraszony całym zamieszaniem, natomiast Don Giovanni wręcz przeciwnie. Jest dumny ze swojej przebiegłości i kolejnej próby uwiedzenia następnej kochanki. Jego śmiech jest tak głośny i szyderczy, że na cmentarzu zjawia się duch zamordowanego komandora, który zapowiada Don Giovanniemu marny koniec. I ten koniec nastąpi jeszcze przed wschodem słońca. Don Giovanni nie wierzy, że przemawia do niego duch. Jest przekonany, że to jakiś żartowniś, który schował się za jednym z pomników. I chcąc zdemaskować żartownisia, zaprasza ów pomnik na wieczerze do swojego pałacu. Duch oczywiście przyjmuje zaproszenie. W pałacu Don Giovanniego trwa uczta. Na stołach prawdziwy kulinarny przepych, dookoła kilka orkiestr uprzyjemnia swoim graniem czas. Wygłodniały Leporello próbuje zaspokoić głód, wykradając z pańskich stołów coraz to smaczniejsze kąski, ale za każdym razem jest strofowany przez swojego pana. Do komnaty wpada nagle Donna Elvira, która po raz kolejny prosi Don Giovanniego, aby ten wreszcie się ustatkował. Prośby oczywiście spotykają się z szyderczym śmiechem uwodziciela, a sama kobieta zostaje wyproszona z uczty. Nagle zza ściany słychać krzyki. Leporello biegnie szybko, by sprawdzić, co takiego się dzieje pośród gości i sam po chwili wraca do komnaty z krzykiem na ustach. Okazuje się, że do pałacu przybył pomnik nieżyjącego komandora, którego Don Giovanni zaprosił wcześniej na wieczerze. Goście wybiegają w popłochu, a jedynie dumny z siebie Don Giovanni podchodzi do pomnika i podaje mu rękę na powitanie. Ten uścisk dłoni okazuje się być śmiertelnym dla uwodziciela. Don Giovanni słabnie, upada na kolana, a zewsząd leje się krew i słychać krzyki przerażenia. Uwodziciel w ogromnych mękach pogrąża się w piekielnych czeluściach. Opera jednak nie może zakończyć się tak bardzo tragicznie i pozostałe wątki na szczęście zmierzają ku szczęśliwemu rozwiązaniu. I tak, Donna Anna przyjmuje oświadczyny swojego narzeczonego Don Ottavia, stawiając warunek przeczekania w narzeczeństwie jeszcze jednego roku. Donna Elvira postanawia udać się do klasztoru, gdzie w perspektywie czasu dokona swojego żywota. Cerlina i Mazzetto wracają do domu, ciesząc się swoim szczęściem, zaś Leporello spełni wreszcie swoje marzenie. Poszuka sobie wreszcie w oberży lepszego pana, któremu będzie mógł służyć. Proszę Państwa, Don Giovanni bez wątpienia był jednym z wielu ogromnych sukcesów kompozytorskich Wolfganga Amadeusza Mozarta. Powstał zaraz po Weselu Figara, a tuż po nim kompozytor stworzył tylko jeszcze 3 tytuły operowe. Così fan tutte, Łaskawość Tytusa, i Czarodziejski flet. Były to ostatnie dzieła, które w całości wyszły spod ręki mistrza. Istnieje jeszcze kilka niedokończonych utworów, w tym 3 opery i jedna z najsłynniejszych mszy, czyli Rekwiem. Niektórzy historycy, dodając dramatyzmu do życiorysa Mozarta, twierdzą, że napisał on tę mszę na własną ceremonię pogrzebową, a jak wiemy, wokół śmierci kompozytora krąży kilka legend. Jedna z nich mówi o tym, że został on zamordowany przez Antonio Salieriego, który konkurował z nim przez wiele, wiele lat. Z innej legendy dowiadujemy się, że rekwiem u Mozarta zamówiła sama śmierć, a kompozytor, tworząc każdą z kolejnych części, coraz bardziej przeczuwał, że będzie to utwór na jego własny pogrzeb. Wolfgang Amadeusz Mozart zmarł 5 grudnia 1791 roku, mając zaledwie 35 lat. Najbardziej prawdopodobna przyczyna śmierci to niewydolność nerek, na którą cierpiał kompozytor i podczas epidemii grypy, która nawiedziła Wiedeń, organizm kompozytora nie był w stanie poradzić sobie z walką o wyzdrowienie. Ceremonia pogrzebowa Mozarta była niezwykle skromna. Był to też efekt wprowadzonych przez Józefa II reform, które dotyczyły m.in. także praktyk pogrzebowych. W związku z obowiązującymi wytycznymi Mozart został pochowany na cmentarzu Świętego Marka na przedmieściach Wiednia. Jego ciało spoczęło w zbiorowej mogile, jak to czyniono w przypadku pogrzebów mieszczańskich. Natomiast w literaturze muzycznej pozostało po nim przeszło 600 utworów muzycznych. Oper, symfonii, koncertów, mszy, sonetów i wiele, wiele, wiele innych. Jego styl jest powszechnie lubiany i doskonale rozpoznawalny, a stworzone dzieła goszczą bardzo często zarówno na scenach operowych, jak i w wielu salach koncertowych na całym świecie. Szanowni Państwo, nie pozostaje mi już teraz nic innego, jak zaprosić Państwa na spotkanie z tym największym uwodzicielem wszechczasów. Przed Państwem Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta. Mam nadzieję, że niebanalna historia wraz z przepiękną muzyką przypadną Państwu do gustu i wprowadzą w dobry nastrój. Ciekaw też jestem Państwa przemyśleń po spektaklu. Być może zechcą się Państwo podzielić z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi nie tylko samej opery, co także przygotowanej audiodeskrypcji. Będziemy czekać na Państwa głosy. Rafał Domagała, kłaniam się Państwu i do usłyszenia.